Dzień dobry, jest kwadrans po 8:00 w weekend. Będziemy mieli dzień kwantów, czyli tak jak ja to potrafię wyjaśnić, najmniejszych znanych nam porcji, na przykład energii. I to chyba dobry pretekst, żeby porozmawiać o czymś, co nie jest tajemnicą, ale wciąż wydaje mi się, że mało o tym mówimy. Czyli o pierwszych w Polsce komputerach kwantowych, pierwszym komputerze, który już tak naprawdę działa w Poznaniu. W naszym studiu ekspert od kwantów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego Piotr Rydlichowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Najważniejsze pytanie. Czym jest komputer kwantowy? Jak on się różni od tego tradycyjnego komputera?
Tak, bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście jest jedna kluczowa różnica, aczkolwiek znaczna, i ona powoduje, że ta technologia ma zupełnie inne zastosowania. Myślę, że warto to przedstawić w taki sposób, że klasyczny komputer do realizacji swoich zadań potrzebuje pojedynczych jednostek, takich porcji informacji, które przetwarza. I to są coś, co nazywamy potocznie bity.
Zera i jedynki.
Tak, to są sygnały elektryczne, które interpretujemy logicznie jako zera i jedynki, i komputer odbiera, przetwarza tego typu informacje zgodnie z programem, który przewidział producent albo użytkownik, który zaprogramował komputer. Natomiast komputer kwantowy wykorzystuje tak zwane kwantowe bity, nazywamy je qubitami, i tutaj państwu trudno będzie to pokazać, ale przyniosłem to też do studia. To jest taki wydruk 3D takiego interpretacji takiego qubitu z tworzywa sztucznego, i teraz różnica polega na tym, że w klasycznym komputerze mamy tylko takie zera i jedynki, które przetwarzamy, natomiast w komputerze kwantowym mamy wszystko również pomiędzy 0 i 1.
Ja to doskonale widzę, jak pan trzyma w dłoni
tak, w zależności od tego, jak patrzymy, jest to trochę 0, trochę 1, czyli wszystko pomiędzy 0 i 1. Oczywiście qubit może mieć też wartości 0 i 1, ale również wszystko, co jest pomiędzy. I to jest coś, co nazywamy superpozycją stanów. Jest to taka jeden z elementów, które mechanika kwantowa opisuje. Natomiast w ramach tak przypomnienia, pierwszy raz taki uniwersalny komputer kwantowy opisał David Deutsch z Uniwersytetu w Oksfordzie w 1985. Także to jest...
Minęło wiele lat, ale nie minęło wiele dni od wizyty ministra nauki Dariusza Wieczorka, który w zeszłym tygodniu powiedział, że w Poznaniu jest już budowany komputer kwantowy. To on jest budowany, czy może on już jest gotowy? Jak to wygląda?
My jako jednostka, która stara się wspierać środowisko badawcze, staramy się dostarczyć różne technologie obliczeń kwantowych dla naszych użytkowników, dlatego że obecnie można wyróżnić takie trzy główne technologie, które w różny sposób fizycznie implementują komputery kwantowe.
Trzy rodzaje komputerów kwantowych.
Tak. I jeden z nich, ten, który już u nas jest, to jest tak zwany optyczny komputer kwantowy, czyli to jest maszyna, która wykorzystuje światło, tak w ogólnym ujęciu, pojedyncze fotony i interakcje pomiędzy nimi do wykonywania obliczeń. I to jest maszyna, która u nas jest. Jest w tej chwili integrowana z naszym środowiskiem obliczeniowym. Natomiast to nie zmienia oczywiście sytuacji, że też staramy się naszym użytkownikom dostarczyć inne technologie obliczeń kwantowych, które są oparte na innej fizycznej interpretacji.
Ten komputer, który korzysta z fotonów, Orca Computing P1, jeśli się...
PT1,
czyli trochę pomyliłem. Do czego on tak w praktyce służy? Do liczenia, tak?
Tak, to jest tak zwany analogowy komputer kwantowy, czyli nie jest w stanie wykonać uniwersalnych obliczeń kwantowych, a tylko powiedzmy jego ograniczony podzbiór. Natomiast to nie zmienia faktu, że potrafi wykonać operacje, które wykorzystujemy, które są opisywane przez mechanikę kwantową, jak właśnie superpozycja stanów, czy też splątanie kwantowe. I można go wykorzystać na przykład do takich operacji jak trenowanie modelów do sztucznej inteligencji, analiza, klasyfikacja obrazów, na przykład medycznych.
I on to zrobi szybciej niż taki tradycyjny komputer? Czy lepiej?
Powiedziałbym, że lepiej. Na ten moment potencjalnie może to zrobić lepiej, natomiast ograniczeniem jest nadal liczba tych takich pojedynczych kubitów, które mamy w tej maszynie. Nadal ta technologia jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju i nie mamy jeszcze takiego praktycznego zastosowania, które pokazuje, że zrobimy to o wiele lepiej niż w przypadku klasycznych komputerów, o wiele szybciej. Natomiast szybko się rozwija, więc mamy nadzieję, że w przeciągu kilkunastu lat osiągniemy ten próg, że ta technologia przeskoczy już klasyczne rozwiązania.
To się dzieje tak naprawdę na naszych oczach. Państwo może wiecie, działa w Poznaniu już od lat sieć Pionier, która światłowodem łączy takie najważniejsze centra komputerowe, chociażby w kraju, jest też połączona z tymi zagranicznymi. A w zeszłym miesiącu tak naprawdę zostały zakończone prace, czyli to jest zupełnie świeża rzecz, przy sieci Pionier Q. Długość, jak państwo podajecie, 1770 kilometrów. To jest połączenie dla przyszłych komputerów kwantowych w całym kraju?
Jest to, określiłbym to jako wstęp do tego typu działania, dlatego że połączenie komputerów kwantowych, szczególnie na dużych odległościach, nadal jest wyzwaniem, bo przesyłanie takich kubitów na duże odległości bez ingerencji, bez straty takich informacji nie jest łatwe. I takim pierwszym krokiem, którym my wykonaliśmy, jest budowa sieci Pionier Q. To jest dedykowany system transmisyjny i on wpisuje się w europejską inicjatywę budowy sieci komunikacji kwantowej w Europie, EuroQCI. To jest inicjatywa, która została uruchomiona w 2019 roku. I w pierwszym kroku budowane są krajowe sieci komunikacji kwantowej. I tu właśnie takim wkładem Polski do tej inicjatywy i tym, co zbudowaliśmy, jest sieć Pionier Q. A w kolejnym kroku, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, połączymy te krajowe sieci komunikacji kwantowej w Europie pomiędzy sobą, zarówno za pomocą naziemnych światłowodów pomiędzy krajami, ale również za pomocą satelitarnej komunikacji kwantowej. W przyszłym roku zostanie wystrzelony pierwszy europejski satelita, który będzie realizował taką komunikację kwantową. On będzie się nazywał Eagle One.
A jaka jest różnica wewnątrz tego kabla? Bo to mnie bardzo interesuje.
Światłowód, kabel jest, czyli to medium transmisyjne, jest takie samo jak w przypadku tego, co wykorzystujemy w klasycznej sieci telekomunikacyjnej, czyli światłowody, które mamy pomiędzy miastami, czy też nawet do naszego domu. Jak też operatorzy świadczą. Natomiast różnica jest w systemie transmisyjnym, że on przesyła informacje nie za pomocą strumienia światła,
takiego impulsu, tak?
Tak, tylko za pomocą pojedynczych fotonów. I informacje kodujemy właśnie na stanach kwantowych, tak to nazywamy, tych pojedynczych takich cząstek światła, o tak to nazwę, fotonów.
I to dużo trudniej rozszyfrować, bo właśnie mówi się, że technologie kwantowe to jest przyszłość między innymi cyberbezpieczeństwa, prawda?
Tak, jest to jeden, widzimy to jako jeden z elementów, który jest w stanie dostarczyć takie bezpieczne systemy transmisyjne, ponieważ bardzo trudno skopiować taką informację, bo każda ingerencja w taki sygnał i jego stany po prostu powoduje, że niszczymy te stany kwantowe i te informacje, które zostały zakodowane na tych pojedynczych fotonach.
Jak dużo może kosztować budowa komputera kwantowego? Pytam, bo wszyscy mówią o tych 200 milionach dla Politechniki, ale ja pamiętam, jak półtora roku temu ówczesny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński mówił, że to są koszty wielu miliardów złotych. To jak to jest dzisiaj, po tym czasie?
Jak już wspominałem, mamy różne technologie tej fizycznej implementacji tych komputerów kwantowych i każda z nich ma swoje oczywiście uwarunkowania, zalety, wady i w związku z tym różnią się też kosztami. I aktualnie można to tak określić, że to jest przedział w zależności od technologii od kilku do kilkudziesięciu milionów euro za tego typu maszynę.
5 milionów 2 lata temu zapłacił rząd, żebyśmy mogli w ogóle zdalnie korzystać z komputera, który jest w Ameryce, komputera IBM. To jest, jak rozumiem, inny rodzaj niż ten, który mamy i to się nadal przydaje. Wy cały czas z tego korzystacie.
To jest jedna, ta infrastruktura to jest jedna z tych ścieżek rozwojów i fizycznej implementacji komputerów kwantowych. To są tak zwane nadprzewodzące qubity, czyli to jest układ scalony, który jest utrzymywany w niskich temperaturach, żeby uzyskać stan nadprzewodnictwa. Jest to jedna z takich obiecujących ścieżek interpretacji.
I tam robicie jakieś inne badania niż na tym.
Tak, i to jest technologia, która ma oczywiście swoje zalety, wady, jest nadal, jest oczywiście równolegle rozwijana, wykorzystywana. I mamy, i to jest dostęp do w zasadzie nie jednej, ale do całego ekosystemu tych maszyn, bo to są różne maszyny, nie tylko jedna.
To już na koniec naszej rozmowy dowód, że cały czas się rozwijamy, że cały czas coś się dzieje. Organizujecie hackathon, czyli imprezę dla informatyków kwantowych. W skrócie, co to jest?
W skrócie jest to taka spotkanie entuzjastów, jak pan dobrze powiedział.
W ten weekend?
W ten weekend, dokładnie, 13-14, bo 14 kwietnia mamy Światowy Dzień Technologii Kwantowych i uczestnicy będą starali się rozwiązać wyzwania, które przedstawimy w sobotę na początku hackathonu.
To pewnie są ludzie, którzy muszą chociaż trochę rozumieć te technologie.
Tak, ale w tym tygodniu przed tym wydarzeniem odbywają się też szkolenia zdalne dla uczestników, żeby mogli trochę lepiej zapoznać się z tą infrastrukturą, z tym, czym będzie dostępne i jak będą mogli działać.
Oby mi się to wszystko bardzo szybko i sprawnie rozwijało. Dziękuję za przyjście do studia. Człowiek od kwantów w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Piotr Rydlichowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Do usłyszenia.